Czytamy fragment z listu do Hebrajczyków, 7 rozdziału. Będziemy czytać wiersze od 1 do 10. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, wiersze od 1 do 10. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, błogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził się od nich ze swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie. Usiądźmy. Chciałbym was jeszcze raz przywitać, moi drodzy. Cieszę się, że dzisiaj właśnie tak ciekawy fragment Pisma Świętego mamy możliwość rozważenia. I no mam taką nadzieję, że budząc się dzisiejszego poranka, pierwszą myślą było, ale bym sobie posłuchał kazania o Melchisedeku. Mam taką nadzieję. Albo może pomyślałeś, fajnie by było, gdyby pastor dzisiaj coś powiedział o Melchisedeku. Myślę, że dzisiaj z takim nastawieniem mogliśmy się obudzić. Jeżeli miałeś takie nastawienie, to się bardzo cieszę i dzisiejsze kazanie jest odpowiedzią na potrzeby twojego serca. Jeśli natomiast słysząc słowo Melchisedek myślisz raczej Melchi co, to również jest to moją wielką radością, aby wyjaśnić być może tą tajemniczą i fascynującą postać, która wskazuje nam na Chrystusa. Także mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli nad nią się trochę bardziej przybliżyć. I nie ma co ukrywać, że są w Biblii fragmenty trudne do zrozumienia. Fragmenty, które łatwo jest nam ominąć, bo wydaje nam się, że nie są istotne, albo po prostu nie widzimy w nich współczesnego zastosowania. Myślę, że to nasza perspektywa na to, że patrzymy, że coś musi mieć współczesne zastosowanie, wynika troszkę z tego, że mocny nacisk kładziemy na praktykę. Na to, że zastosowanie musi mieć taki wymiar, że dzisiaj coś usłyszę, wyjdę z tego kościoła, wyjdę z kaplicy i już mam to wprowadzać w swoje życie. Ale prawda jest taka, że musimy się takiego myślenia oduczać i rozumieć, że zastosowanie, które wynika z danego fragmentu Bożego Słowa, może mieć też charakter bardziej duchowy. Może nas czegoś uczyć, może nam coś pokazywać. Zastosowania takie płyną z tekstu Bożego Słowa mogą pokazywać nam wymiar pogłębiający moje i twoje zrozumienie tego, kim jest Chrystus. Pogłębiający moje i twoje zrozumienie Bożego Słowa, tego, jak bardzo jest ono cudowne, jak bardzo jest ono doskonałe, jak bardzo jest ono spójne w swoim przesłaniu. Zastosowanie może być po prostu pewną prawdą, którą dzisiaj wyciągniesz z tej kaplicy, która będzie ciebie zachętą i zbudowaniem w nadchodzących tygodniach. I wspominam o tym właśnie z tego powodu, że czytaliśmy jeden z trudniejszych fragmentów Biblii. Myślę, że czytając ten fragment dla nas w XXI wieku, to co tutaj czytamy jest naprawdę obce. Wybieramy się na nieznane wody, wybieramy się do obcego kraju, gdzie kultura, miejsce, o którym czytamy, naprawdę nam nie jest bliska, nie jest znana, a jednak jest to dla nas ważne, jest to dla nas potrzebne, jest to coś, co ma służyć ku twojemu i mojemu zbudowaniu. Na pewno czytając ten fragment, jedna z pierwszych rzeczy, która się pojawia, to jest o co tu chodzi. Po co w ogóle mam o takim człowieku słyszeć? Kim ten człowiek jest? Ale między innymi z tego powodu też lubię głosić serię kazań z danej księgi, fragment po fragmencie. Abyśmy takich fragmentów, które wydają się nam troszkę niepotrzebne, albo takich, których nie rozumiemy, albo takich, które gdzieś pojawia się taka pokusa mówiąca, a może następny fragment będzie lepszy, aby o nim powiedzieć, to abyśmy tą pokusę dzisiaj wspólnie pokonali. Abyśmy pokonując tą pokusę mogli się zastanowić nad znaczeniem tego, co tu przeczytaliśmy, nad znaczeniem tego całego Melchisedeka i tego właśnie, jak on wskazuje nam na Chrystusa. W jakiś sposób to, co tu czytamy, ma realne przełożenie na Twoje i moje życie duchowe. Jeżeli pamiętamy, to w ogóle to miejsce, w którym teraz się znajdujemy w Księdze Liście do Hebrajczyków, jest miejscem bardzo ciekawym, bo jest to jakby powrót autora do pewnej myśli, którą przerwał w rozdziale 5. W rozdziale 5 pojawia się taki moment, gdzie autor tego listu, być może jest to apostoł Paweł, przerywa swoją myśl, mówi: nie mogę wam już nic więcej powiedzieć, bo jesteście niedojrzali. Nie mogę wam już nic więcej przekazać, bo nie zrozumiecie tego, co chcę wam powiedzieć. I jest jakby takie urwane w pół zdania, ta jego myśl jest urwana w pół zdania. I mówię o tych, których piszę, jeszcze nie jesteście wystarczająco dojrzali, żeby przyjąć to, co do was mówię. Dla mnie to jest ciekawe i osobiście pocieszające, że ten temat jest przedstawiony właśnie w ten sposób, bo nasz brak wiedzy o Melchisedeku nie musi świadczyć o moim niedoinformowaniu, ale po prostu może świadczyć o mojej niedojrzałości. Ale również wierzymy, że z czasem stajemy się coraz bardziej dojrzali i pewne prawdy coraz bardziej zgłębiamy. Więc też nie ma tego złego, jeżeli dzisiaj przychodząc tutaj pierwszy raz słyszysz o Melchisedeku, to mam nadzieję, że to będzie po prostu zachęta i zbudowanie, a nie rzecz konieczna na twojego zbawienia. Natomiast widzimy, że dla autora tego listu jest to coś niezwykle istotnego. On kończy rozdział 5 i w rozdziale 6 mówi o pewnych podstawach, które trzeba pojąć, abyśmy mogli przejść do tych głębszych rzeczy. No i właśnie tutaj zwróćcie uwagę, ten wiersz pierwszy rozdziału 7, on cofa się znowu do tego, o tej myśli, mówi: ten to Melchisedek. Jakby cofa się tymi myślami do tego, co tam się pojawiało, gdzie już wskazuje w rozdziale 6, wierszu 20, że Jezus stał się arcykapłanem według porządku Melchisedeka i znowu się ten Melchisedek pojawia. I znowu ta myśl tutaj nam będzie przewodzić i wprowadza ten list do takiej szerszej nauki na temat kapłaństwa ofiar, która trwa aż do rozdziału 10, gdzie będzie Jezus pokazany jako lepszy arcykapłan, będzie pokazany jako lepsza ofiara, jako doskonała ofiara. I jest pokazane, jak przez tego kapłana, jak przez tą ofiarę Jezus daje nam dzisiaj lepsze przymierze. Mamy Nowe Testamenty, mówimy, niektóre Biblie się nazywają Nowym Przymierzem właśnie z tego powodu, że Jezus wprowadza coś, co jest dobre, co jest lepsze, a w tych wcześniejszych wersetach on nam pokazuje, autor tego listu, w jaki sposób Jezus jest tym lepszym, co prowadzi nas do tych naszych myśli. Ale równocześnie niewiedza o Melchisedeku może wynikać z tego, że jest on wspomniany w całej Biblii jedynie w trzech księgach. W Księdze Rodzaju, w rozdziale 14, Melchisedek pojawia się nagle. Myśmy powiedzieli znikąd. Jest jakby taką postacią losową w jakiejś grze komputerowej, jeżeli takie rzeczy nas interesują. Jest jakąś postacią, tłem w jakimś filmie. Przechodzi gdzieś tam ukradkiem, może pomacha do głównego bohatera. Coś tam powie i znika. Jest przedstawiony od razu jako król. Jest przedstawiony jako kapłan Boga Najwyższego. Wychodzi na spotkanie z Abrahamem, który wraca po zwycięskiej bitwie. Tutaj czytamy w naszym fragmencie, gdy Abraham wracał po rozgromieniu królów. On ratował swojego bratanka Lota, niszczy królów, którzy mu porwali bratanka. I ten kapłan wychodzi do niego, wita go winem i chlebem i mu błogosławi. Mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi i niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego, z tego, co też zdobył w swoim podboju. Abraham składa mu dziesięcinę jako kapłanowi. I po tym fragmencie Melchizedek znika. Tak jak tajemniczo się pojawił, tak samo tajemniczo się usuwa na bok. Czytając Księgę Rodzaju, moglibyśmy czytać tą księgę, moglibyśmy mrugnąć nad tym fragmentem i byśmy nawet nie zauważyli, że on się tam pojawił. Następnym razem Melchisedek pojawia się dopiero w psalmie 110, który też dzisiaj czytaliśmy, gdzie autor tego psalmu mówi o tym, że Melchisedek jest przedstawicielem pewnego wiecznego porządku kapłańskiego. Że jest pewne kapłaństwo, które nie jest doczesne, chwilowe, kapłaństwo, z jakim się mierzyli Izraelici, które znali, ale że jest coś więcej. Że jest pewna zapowiedź kapłaństwa, do której Mesjasz będzie się przyznawał, będzie częścią tego kapłaństwa. Potem już znowu nie słyszymy o Melchisedeku w Biblii i ostatnim razem o nim słyszymy właśnie w liście do Hebrajczyków, gdzie autor wspomina go 3 razy w tym liście. Najpierw w rozdziale 5, wierszu 10, następnie w rozdziale 6, wierszu 20 oraz właśnie w tym fragmencie, który dzisiaj przeczytaliśmy, gdzie już jest takie pełne wyjaśnienie znaczenia tej postaci. I tak jak już wspomniałem, jest to niezwykle tajemnicza postać. Pojawia się na chwilę, błogosławi Abrahama, praojca Izraelitów. Jest to jedna z tych postaci, których czytając Biblię można zapomnieć, ale z drugiej strony czytamy, że ma jakieś szczególne znaczenie. Jest tutaj poświęcona spora uwaga i przez autora tego listu uznana za pewien typ Chrystusa. Co rozumiem przez termin typ? Czy to znaczy, że Melchisedek jest typem Chrystusa? Nie chodzi tu o jakiegoś typka albo o typiarę, jak być może to dla nas bardziej znane terminy. Nie w tym rzecz, ale poprzez typ w sensie biblijnym rozumiemy pewną postać, która w Starym Testamencie w pewnej formie przedstawia i zapowiada naszego Pana i Zbawiciela. Ta konkretna osoba, historyczna osoba jest zapowiedzią Chrystusa. Pokazuje nam coś o Chrystusie. I tak jak Mojżesz jest typem Chrystusa, wyprowadził lud z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, tak Jezus wyprowadza nas z ziemi naszego Egiptu, naszej ciemności, wprowadza nas do ziemi obiecanej, do światłości razem z Nim, z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. I możemy przytoczyć mnóstwo takich przykładów, ale Melchisedek wydaje się gdzieś w tłumie tych różnych przykładów zanika. Ale tutaj jest wywołany do pierwszego planu. W Nowym Testamencie nazywamy to cieniami rzeczy przyszłych. Na przykład list do Kolosjan mówi, wszystko to są cienie rzeczy przyszłych rzeczywistością, natomiast jest Chrystus. I tak jak cień nie daje pełnego obrazu rzeczywistości, daje nam pewne kontury tego, jak coś może wyglądać, tak dopiero światłość pokazuje nam to, czym coś naprawdę jest. I tą światłością w odniesieniu do Starego Testamentu jest Jezus Chrystus. Kiedy na Niego patrzymy, kiedy o Nim czytamy w Nowym Testamencie, to czytamy już z perspektywy kogoś, kto widzi, jak te stare rzeczy się w Nim wypełniają. I skąd wiemy, że Melchisedek jest typem Chrystusa? Czy to jest jakiś mój wymysł tutaj, który dzisiaj próbuję Wam przekazać? Otóż wiersz 3 nam o tym mówi. Zwróćcie uwagę na wiersz 3. Tam się pojawia bardzo jasne wskazanie na ten temat. Czytamy, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Lecz podobny do Syna Bożego. Te słowa są właśnie tym, co nam wskazuje na to, że Melchizedek jest czymś podobny. Na coś nam wskazuje, o czymś nam mówi. Mówi nam o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. I skoro tak jest, to musimy sobie zadać pytanie, co w Melchizedeku wskazuje nam na Chrystusa. Pierwszą rzeczą, której możemy wspomnieć, jest jego imię i funkcja kapłańska, funkcja królewska. Zwróćcie uwagę na werset 2. Jest napisane, Abraham zaś dał mu 10 ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, kto jest król pokoju. I pojawiają się tutaj 2 rzeczy. Dlaczego to jest król sprawiedliwości? Bo imię Melchizedek składa się z 2 członów, 2 korzeni w języku hebrajskim. Melchi to oznacza król i tzadik to jest sprawiedliwość, więc on jest królem sprawiedliwości. On się tak nazywa, to jest jego imię. Jest wymienione jako pierwsze, bo to stanowi o jego tożsamości. Czytamy również, że jest królem Salemu. To słowo Salem ma powiązanie z trzonem Szalom, tym błogim pokojem, który jest zapowiadany w Starym Testamencie. Salem jest też miejscem, gdzie powstanie później miasto Jeruzalem, czyli miasto, w którym pokój przybywa. Jest to miejsce potem przebywania Boga Jahwe i w Psalmie 76 jest napisane: Bóg znany jest w Judzie. Imię Jego jest wielkie w Izraelu. Przybytek Jego jest w Salem, a mieszkanie Jego na Syjonie. Więc samo to miejsce, z którego już w Księdze Rodzaju wywodzi się ten król, jest miejscem, w którym widzimy w całej Biblii, że jest miejscem Bożej obecności. Miejscem, w którym potem powstaje świątynia, która jest uosobieniem Bożej obecności. Potem miejscem, do którego wchodzi Chrystus jako Bóg wcielony i naprawdę Boża obecność staje się namacalna w tym mieście. Kolejność podania też Jego imion nie jest przypadkowa, ponieważ wskazuje na pewien porządek zbawienia. Pewien porządek, w jaki ludzie pozyskują pokój. Najpierw musimy być usprawiedliwieni przed Bogiem z wiary, a następnie mamy pokój z Bogiem. To właśnie potem Chrystus obdarza nasze sumienia swoim pokojem, że nasze sumienia już nas, nawet jeśli oskarżają, to my mówimy, mamy Chrystusa. On za to zapłacił na krzyżu. On za mnie umarł. On mnie obdarzył wszystkim, czego potrzebuję do życia z Bogiem. W rozdziale 5, wierszu 1 listu do Rzymian czytamy: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokujemy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Najpierw się pojawia wiara w Jezusa Chrystusa, na której podstawie Bóg nas usprawiedliwia. Na podstawie tego, co Chrystus uczynił, my wierząc w Jego imię, przyjmujemy Jego sprawiedliwość. To drugi list do Koryntian, 5 rozdział, wiersz 21 mówi: On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. To sprawiedliwość Chrystusa zostaje nam przypisana. On jest tym Królem Sprawiedliwości, On jest tym prawdziwym Królem Sprawiedliwości, On też jest prawdziwym Królem Pokoju, który nie tylko pokój sprawia między Bogiem a człowiekiem, ale daje nam pokój w naszych myślach. Daje Ci pokój w Twoim sercu. Uspokaja Twoją duszę, uspokaja Twoje sumienie. I to się dzieje w momencie, kiedy my jako ludzie zostajemy pojednani z Bogiem, wierząc w imię, które jest ponad wszystkie imię, w imię Jezus. Dlatego mówimy, że Jezus króluje w naszych myślach, że jest naszym Panem, jest naszym Zbawicielem. To już mowa o przebaczeniu naszych win, albo bardzo szeroko możemy mówić o Jezusie jako Zbawicielu. Ale Jezus jako Król obdarza nas swoją sprawiedliwością. Jezus jako Król obdarza nas swoim pokojem. I Melchizedek, zwróć uwagę, że tylko Jego imię i funkcja, jaką sprawuje, tyle nam komunikują o Jezusie. Już tyle nam mówią o tym, który po Nim przyjdzie. I widzimy, że Jezus jeszcze lepiej to sprawuje, niż to sprawuje Melchizedek. Drugą rzeczą, która wskazuje w Melchizedeku na Chrystusa, jest jego funkcja kapłańska. Czytajmy również wiersz 3, ja mój ulubiony w tym całym fragmencie. Brzmi: bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mające ani początku dni, ani końca życia, lecz podobnie do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Już czytam może pierwsze słowa jeszcze raz. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Czy widzimy w tym wersecie jakąś zagwozdkę? Czy widzimy w tym wersecie pewną trudność, z jaką musimy się zmierzyć? Jest to jeden z tych wersetów, który dobrze się nadaje na jakieś pytania do jakiegoś teleturnieju, albo jakiegoś quizu. Za 1000 punktów, która postać biblijna nie miała ojca ani syna, nie miała ojca ani matki, jest to Melchizedek. Myślę, że jeżeli dzisiaj byliście na kazaniu, to jak kiedyś będziecie startować w jakimś teleturnieju, to już znacie odpowiedź na to pytanie. Natomiast drugie pytanie, równie ważne, brzmi: jak to rozumieć? Możemy na ten temat wyczytać wiele niestworzonych historii, teorii, ale właśnie kluczowe słowa do zrozumienia tego wersetu, jak do tego całego fragmentu brzmią: lecz podobny do Syna Bożego. Znaczy jest on podobny do Syna Bożego. Oznacza to, że te słowa wskazują na pewne podobieństwo Melchisedeka do Chrystusa, a nie na dosłowne wypełnienie się tych słów. Tylko Chrystus jako Syn Boży nie ma początku ani końca, a nie Melchisedek. Melchisedek na pewno miał i Ojca, i Matkę, aby mógł się pojawić na świecie. Jeżeli jest człowiekiem, to w inny sposób człowiek na świat nie przychodzi, jak tylko przez miłość rodziców. W niektórych kręgach rabinistycznych można tak było argumentować, że skoro w Księdze Rodzaju w rozdziale 14 nie ma wspomnianych rodziców, to znaczy, że Melchisedek nie miał rodziców. Tak? W żydowskim swoim myślenia stwierdzili, że to nie sprawia na nich kłopotu. Dla nas dzisiaj, takie bardziej racjonalnie myślący ludzie, w takim czystym racjonalizmie mówimy, no skoro jest tak napisane, tak musi być. A jednak Żydzi mieli troszkę inny sposób myślenia, patrzenie na te rzeczy. Mówią, no dobrze, skoro nie ma w Księdze Rodzaju ani matki, ani ojca, które mówią o jego pochodzeniu, bo Żydzi bardzo lubią rodowody, jeżeli czytamy Biblię, to o tym wiemy, że są fragmenty, gdzie po prostu się pojawia ojciec, syn, potomek tego, bo to było ważne, to było potrzebne, to mówiło o twojej tożsamości, mówiło o tym, kim jesteś, a w szczególności kapłaństwa to było jeszcze ważniejsze, ponieważ jeśli ktoś w Izraelu chciał być kapłanem, to musiał mieć udokumentowane pochodzenie od plemienia Lewiego i musiał mieć również w linii prostej udokumentowane pochodzenie od rodu Arona. Rodu Arona, który wynikało z tego plemienia. Oznacza to, że jeżeli ktoś chciał być kapłanem, musiał pokazać, kim jest jego ojciec. Musiał pokazać, kim jest jego matka. I na tej podstawie, jako przedstawiciel tego plemienia, mógł pełnić posługę kapłańską. To była bardzo selektywna grupa. Nie każdy mógł być kapłanem. Natomiast jeśli ktoś nie był w stanie tego pokazać, to nie mógł tej posługi pełnić. I właśnie dlatego pokazanie, że istnieje inny kapłański porządek, który istniał wcześniej od porządku kapłańskiego Lewiego, sprawia, że Jezus, którego pochodzenie jest z plemienia Judy, nie łamie żadnego Bożego prawa, a jedynie jest częścią ustalonego przez Boga odwiecznego porządku kapłańskiego, który nie ustaje. I znowu, dlaczego jest ważne, że nie ustaje? Że nie ma początku ani końca? Musimy wiedzieć, jak ten system kapłański funkcjonował. I kapłani zwykle dosyć szybko szli też na emeryturę. Kończyli swoją posługę dosyć szybko. Rozpoczynali pracę w wieku 25 lat, kończyli, kiedy mieli 50. Kto z nas by dzisiaj chciał pójść na emeryturę w wieku 50 lat i mieć spokojną taką starość, zapewnioną, dobry byt? Myślę, że chcemy, przynajmniej część z nas by pewnie chciała, odpocząć od ciężkiej pracy, odpocząć od tego, z czym się musiałem mierzyć i teraz usiąść spokojnie, niech inni to robią, ja sobie odpocznę. To się dzieje tutaj. Był wymóg prawny, żeby zakończyli służbę w wieku 50 lat. Między innymi z tego powodu, że zajmowali się ciężką pracą. Musieli dotykać ludzi, którzy mieli trąd. Musieli zażynać zwierzęta na ofiary. To była i ciężka praca emocjonalna, i też często praca fizyczna. My sobie nie myślimy o tym, jak bardzo to musiało inaczej wyglądać, jak my sobie to wyobrażamy, ale to było i krwawe, męczące, plus wysłuchiwanie ludzkich problemów, które ludzie przynosili do nich, mierzyli się z jakimś kłopotem, przychodzili do kapłanów. To na nich zostawiało pewną trudność. Dlatego Bóg, zachowując ich i dbając o nich, mówi: emerytura w wieku 50 lat. Proszę bardzo. Spokojnie. Już ja wiem, czym się zajmujecie. Nie przyjmujcie się, będziecie mieli zapewniony byt. Natomiast pokazanie, że Jezus pełni swoją funkcję na wieki, że On nie ustaje w tej funkcji kapłańskiej, jest wielką zachętą. Ponieważ Jezus nie ma fajrantu. On nie kończy, że na dzisiaj jest koniec, że na dzisiaj przestaje swoją funkcję sprawować. On nie mówi: jestem zbyt zmęczony, żeby dalej to robić. Znajdźcie sobie innego kapłana. Bo tak było, jeżeli jakiś kapłan przyszedł na emeryturę, trzeba było szukać innego kapłana w jego miejsce. To był problem. W jaki sposób ja mogę przyjść do Boga, być z Bogiem pojednany, jeżeli nie ma mojego kapłana, do którego mogę się zwrócić? Jak to zrobić? Muszę kogoś szukać. Znajdziemy kogoś, kto ma właściwy rodowód. Ale Jezus jest tym arcykapłanem według wiecznego porządku. Ktoś, kogo funkcja się nie zaczyna, która funkcja się nie kończy. A to oznacza, że w dzień i w noc masz kogoś, kto się o ciebie modli, kto się o ciebie wstawia. Masz dzień i noc kogoś, kto sprawia, że Bóg jest z tobą i nie musisz szukać kogokolwiek innego. Czytamy o tym w liście do Tymoteusza, że jeden jest pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus. On w tej funkcji nie przestaje funkcjonować. On w tą funkcję cały czas pełni i sprawia, że możemy bez względu na miejsce zamieszkania, bez względu na czas, w którym żyjemy, możemy się bezpośrednio do Boga zwracać. Możemy nasze modlitwy do Boga bezpośrednio zanosić, bo jest ktoś, kto się do tych modlitw przyznaje przed Bogiem, który przed Bożym tronem mówi, znam tego człowieka, znam nią, on do mnie należy. Wysłuchajmy tych modlitw. Przyznajmy się do nich. Bóg jest z tobą, jeżeli masz Chrystusa, który jest arcykapłanem na wieki. Tak samo fakt, że Jezus jest kapłanem według porządku Melchisedeka oznacza, że gdy Melchisedek otrzymywał dziesięcinę od Abrahama, to otrzymywał ją również od Lewiego. I znowu to jest inny sposób myślenia, niż my sobie dzisiaj myślimy. Jakim cudem Lewi, który pojawia się o wiele później w Biblii, jest tym, który składa dziesięcinę Melchisedekowi? No jest to niepojęte. Przecież Lewi jest potomkiem Abrahama. I znowu tutaj w pewnym żydowskim sposobie myślenia jest tak, że jeżeli ktoś się urodzi później jako twój potomek, to tak naprawdę cały czas z tobą jest w postaci pewnie jakiegoś DNA, ujmijmy może w to w ten sposób. Jest z tobą obecny, więc kiedy Abraham składa tą dziesięcinę, to uznaje Melchisedeka za wyższego od siebie, jak tu jest wiersz 7 nam mówi, a rzecz to bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Więc Abraham jest uznany w tym przypadku za kogoś niższego od Melchisedeka. A to też oznacza, że skoro Abraham jest niższy od Melchisedeka, to znaczy, że Lewi jest mniejszy od Melchisedeka. I to znaczy, że jest wyższość kapłaństwa Chrystusa nad kapłaństwem Lewiego. Wiersz 9 i 10 mówi, jeśli można tak powiedzieć w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był, uwaga, jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie. My tak dzisiaj nie myślimy. To nie jest nasz sposób myślenia, ale tutaj widać bardzo mocno ta kultura, która nam jest trochę obca, pokazuje nam, jak pewne rzeczy były rozumiane. I to oznacza, i myślę, że to jest coś niesamowitego, że dla Żyda, który to słyszy, który mówi, jest ktoś ważniejszy od Lewiego, jest ktoś ważniejszy od tego całego systemu ceremonialnego, na którym polegasz, oznacza to, że nie trzeba na tym polegać, żeby pozyskać swoje zbawienie. Wszystkie szaty, ołtarze, kadzidła odchodzą na bok. Przychodzą chrześcijanie i mówią, to wszystko jest już niepotrzebne. To wszystko, czego potrzebujecie, to Chrystus. Bo robi to w zupełnie inny i lepszy sposób, niż wy sobie tego wyobrażacie. I myślę, że dzisiaj jest wielu ludzi w Polsce, na świecie, być może tutaj w tej kaplicy, którzy w jakichś ceremoniach kościelnych pokładają swoją nadzieję. Że przyjście do kościoła, uczestniczenie być może w Wieczerzy Pańskiej, uczestniczenie w różnych zadaniach, być może w modlitwach na głos, sprawia, że czują się, że na tym polega ich zbawienie. Więc muszą przychodzić dzień i w dzień, tydzień w tydzień. I generalnie przychodzenie do kościoła jest czymś dobrą. Zachęcam wszystkich może z tego miejsca do tego, żeby uczestniczyć w nabożeństwach i niedzielnych, i środowych, żeby to było jasne. Ale kiedy robi się to z czymś złym? W momencie, kiedy zamiast na Chrystusie polegam na moim przychodzeniu do kościoła, że w tym pokładam moją nadzieję. Jeżeli w tym momencie przestanę przychodzić do kościoła, nie wezmę w czymś udziału, to taka osoba czuje się przytłoczona, czuje się załamana i wpada w taką uczynkowość, która wydaje mi się, że dla wielu ludzi dzisiaj jest znana, obecna. Inni lubią pokładać nadzieję dzisiaj dalej w szatach, w ołtarzach i w kadzidłach. Dzisiaj wciąż ludzie uważają, że potrzebny jest jakiś pewien taki patos, jakieś takie sakrum i to wtedy jest prawdziwa wiara. Nie, 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 nie. Jezus mówi, ja jestem tylko tym, kogo ty potrzebujesz dzisiaj w tym miejscu. A druga rzecz, która się pojawia w tym rozumieniu, jest to, że by nie polegać na swoich przodkach. Być może to zabrzmi dziwnie, ale nie powinniśmy polegać na swoich przodkach, na swoich patriarchach, tak jak znowu to, co tutaj słyszymy w tym wierszu siódmym, a tamten, który nie wywodził się od nich ze swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Żyd, pobożny Żyd czytający te słowa wpada w szok. Dla niego jest to niepojęte. Jak to jest możliwe, żeby był ktoś ważniejszy od Abrahama? Nie ma nikogo takiego. Abraham jest naszym praojcem. W Ewangelii Jana Jezus pokazuje to i wypomina im, Żydom, z którym rozmawia. Może zwrócimy na to uwagę. To jest rozdział 10 Ewangelii Jana, rozdział 8 Ewangelii Jana, gdzie Jezus rozmawia z Żydami, pobożnymi Żydami, przywódcami religijnymi. I właśnie o tym jest mowa. Wiersz 33 rozdziału 8 Ewangelii Jana. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Co więcej, czytamy w wierszu 39. Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Wiersz 56. Znowu: Abraham, ojciec nasz, wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, pierwszy niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić się na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Jezus mówi, że on jest tym, którego Abraham wyglądał, on jest tym, na którego Abraham czekał. I te słowa zirytowały Żydów w tym czasie. Bo Żydzi przestali polegać na Bogu, który był gwarantem i dawcą ich przymierza, ale zaczęli swoją nadzieję pokładać w swoim przodku, który to przymierze otrzymał. Czyli zamiast w tym, kto ważniejsze, położyli swoją nadzieję w tym, kto jest mniej ważny. Jezus im to wypomina, a oni chcą go za to ukamieniować. Jak to wygląda z nami dzisiaj? Myślę, że dla nas dzisiaj też niektórzy ludzie kładą swoją nadzieję w jakichś swoich przodkach. Na przykład ludzie czasami mówią: jestem Polak, katolik, to mnie zbawi, to mnie uratuje. Ktoś inny powie: miałem wierzących rodziców, miałem ludzi, którzy wierzyli. Być może moja babcia chodzi do kościoła. To też czasem można się z tym spotkać. Moja babcia chodzi do kościoła, więc jak Pan Bóg... Ja nie jestem w sumie wierzący, ale jeżeli Pan Bóg kiedyś na mnie spojrzy, to spojrzy może na wiarę mojej babci. Czasami sobie rodzice w drugą stronę dopowiadają, mówią: moje dziecko nie zaufało Chrystusowi. Być może Bóg zwróci na to dziecko uwagę, bo ja wierzę. Być może Bóg będzie ułaskawi mojego syna, moją córkę, pomimo tego, że nie zaufał Chrystusowi. Jedna i druga strona popełnia potężny błąd. Bo zamiast pokładać zaufanie w tym, kto jest ważniejszy, w tym, kto jest wyższy, tym, który jest dawcą tego przymierza, pokładają swoje zaufanie w kimś, kto to przymierze albo przyjmuje, albo uważa, że przyjmuje. Musimy uważać, żebyśmy nie wpadali w pułapkę polegania na naszej rodzinie, na naszych bliskich. Każdy z nas indywidualnie musi zawołać do Chrystusa. Każdy z nas indywidualnie musi wezwać Go jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela i potem na Chrystusie polegać, a nie na sobie, nie na moim tacie, nie na moim dziadku. Być może mam księdza w rodzinie, być może mam pastora w rodzinie. Na żadnym z tych duchownych też nie kłaść swojej nadziei. Bo kiedy przyjdzie czas, to Bóg nie będzie się pytał: a kto był twoją rodziną? Kto był twoją rodziną, że teraz tutaj do mnie przychodzisz? Bóg się zapyta, czy zaufałeś mojego syna? Czy on zapłacił za twoje winy? Czy przyjąłeś ten dar zbawienia, który ja ci zaoferowałem? W tym powinieneś był położyć nadzieję. Powinniśmy w ten sposób postrzegać nasze zbawienie. Natomiast ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, Jest również rozszerzenie tego kapłaństwa, ale już z takiej perspektywy błogosławieństwa, które Jezus nas obdarza. Bo czytamy tutaj w naszym fragmencie, w liście do Hebrajczyków, właśnie też o tym, że Abraham został ubłogosławiony. Czytamy, ale tamten, który nie wywodzi się od nich ze swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. To również wskazuje na Chrystusa. To wskazuje na błogosławieństwo, jakim Chrystus obdarza temu, który przyjął obietnicę, który jest dziedzicem obietnicy. Tutaj czytamy o tym, że błogosławieństwo otrzymał ten, który miał obietnicę. Melchizedek jako typ Chrystusa błogosławi Abrahamowi. Tak dzisiaj Chrystus błogosławi wszystkim tym, którzy wierząc w Jego imię są dziećmi Bożymi, a w konsekwencji dziedzicami obietnicy danej Abrahamowi. W liście do Galacjan w 3 rozdziale, chyba nawet ostatnio, przy poprzednim kazaniu ten fragment też przytaczałem, 3 rozdział, wiersz 26 i 29 brzmi: albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Więc jeżeli ufamy Chrystusowi, wierzymy w Niego, jest naszym Panem, jest naszym Zbawicielem, to Chrystus nas błogosławi. On nas ubłogosławia w swojej funkcji jako kapłan. Bo kapłani to była jedna z ich funkcji, jedno ich zadań to było przekazanie błogosławieństwo od Boga do ludzi. Miał stanąć się właśnie pośrodku między Bogiem a człowiekiem. Miało być wstawiennictwo, które miało rozdzielać błogosławieństwo wśród ludu Bożego. W Starym Testamencie, gdy arcykapłan opuszczał namiot spotkania, podnosił ręce i błogosławił lud. Czytamy w Księdze Liczb znane błogosławieństwo, tak zwane błogosławieństwo aronowe, które brzmi: niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, niech ci miłości będzie, niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. O to chodziło, żeby błogosławieństwo, które w tym hebrajskim słowie się znajdowało się przed Bożą twarzą, czyli przed Bożą obecnością, zostało sprowadzone na ziemię tutaj dla nas, dla ciebie i dla mnie, jeżeli wierzymy, jesteśmy częścią ludu Bożego. Jezus błogosławi nas w podobny sposób, jako nasz najwyższy kapłan. I być może to zwróciliście kiedyś uwagę, być może nie, ale kiedy Jezus odchodzi, kiedy w niebo wstępuje, kiedy zaraz już tak naprawdę pełni tą funkcję aktywnie swojego kapłaństwa, to w Ewangelii Łukasza, w końcówce tej Ewangelii widzimy, jak Jezus błogosławi swój lud. Wiersz 51 i 52 Ewangelii Łukasza, 24 rozdziału. I stało się, i wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, zwróćcie uwagę, znowu ręce do góry, błogosławił ich i stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. Jezus, sprawując swoją funkcję jako arcykapłan, błogosławiąc swój lud, swoich uczniów, tych, którzy teraz stają się dziećmi Bożymi, odchodzi do Ojca i zostawia ich z błogosławieństwem. Jezus nauczał: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, odchodzę do Ojca, żeby wam pokój przekazać. To wszystko wskazuje nam na pewną funkcję błogosławieństwa. Jeżeli się zastanawiamy, czym to błogosławieństwo jest, jak ja jako człowiek wierzący mogę rozumieć błogosławieństwo, które Bóg mi daje, które daje mi przez Chrystusa, to przeczytamy jeden werset, który nam o tym wspomina i potem wymienię każdą z tych rzeczy, która sprawia, że jeżeli dzisiaj ufasz Chrystusowi, to to błogosławieństwo należy do ciebie. W liście do Efezjan w 1 rozdziale, w wierszu 3 czytamy: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz uwaga. Który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jeżeli ufasz Chrystusowi, to wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios dzisiaj do ciebie należy. Nie potrzebujesz przyjść do kapłana, aby on ciebie pobłogosławił. Nie potrzebujesz czekać na arcykapłana, żeby wyszedł za kurtyny i żeby pobłogosławił ciebie, bo to już jest częścią twojego życia. To już do ciebie należy. I cóż to jest takiego? Ten fragment nam tutaj wymienia, zachęcam do tego, żeby się w nim w domu zapoznać od 3 do 14 wiersza, ale ja wymienię te rzeczy. To duchowe błogosławieństwo, o którym tu jest mowa, to jest wybranie. Jesteśmy wybrani do Boga, dla Boga. Jesteśmy usynowieni, stajemy się dziećmi Bożymi. Otrzebujemy łaskę od Boga. Jesteśmy odkupieni z naszych grzechów. Mamy nasze grzechy przebaczone. To też jest błogosławieństwo. Dostajemy wiedzę, mamy pewne zrozumienie Ewangelii, mamy zrozumienie głębi treści tego, co Chrystus dla nas uczynił. Stajemy się dziedzicami obietnicy. To też jest piękne błogosławieństwo. Jesteśmy Ducha Świętego, który jest z nami od dzisiaj aż po wszystkie czasy, aż Chrystus wróci. Jest wybranie, usynowienie, łaska, odkupienie, przebaczenie, wiedza o Ewangelii, albo zrozumienie Ewangelii, dziedzictwo oraz obecność Ducha Świętego w twoim życiu. Czy ty wiesz, że to ciebie należy? Czy ty wiesz, że to jest częścią ciebie jako dziecka Bożego? Że ty, będąc dziedzicem Abrahama, duchowym dziedzicem Abrahama, stajesz się częścią tego, o czym ten werset mówi. I właśnie dlatego Melchizedek jest ważną postacią. Bo on poprzez swoją funkcję, poprzez to, kim on jest, poprzez pewne rzeczy, które on czynił i przez nawet jego imię, dowiadujemy się wspaniałych rzeczy na temat tego, co Chrystus ma dla ciebie i dla mnie. Dowiadujemy się wspaniałych rzeczy na temat tego, w jaki sposób to błogosławieństwo nas spływa. Błogosławieństwo, które Jezus nam zagwarantował na krzyżu, kiedy dodał swoje życie. Kiedy zmartwychwstał i kiedy w niebo wstąpił, aby być po Bożej prawicy. Musimy uważać na to, abyśmy nie polegali na kim, na nikim innym, jak tylko na Nim. Skoro On tak wiele dla nas uczynił, skoro tak wiele wciąż dla nas czyni, to nasza nadzieja powinna być wyłącznie w Nim. Nie naszej rodzinie, nie naszych bliskich, ale nasze zaufanie powinno być złożone całkowicie na Chrystusie. Jeżeli tak się dzieje, to czytamy, że mamy wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. I warto sobie nad tymi rzeczami trochę pokontemplować. Co to znaczy, że jestem wybrany? Co to znaczy, że jestem dzieckiem Bożym? Co to znaczy, że Bóg okazał mi łaskę? Co to znaczy, że mnie odkupił? I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zobaczymy, jak wiele otrzymaliśmy, to nasza miłość do Boga jeszcze bardziej wzrośnie. I muszę się do pewnej rzeczy przyznać, jak przygotowałem się do tego kazania. Miałem ogromny problem z tym fragmentem. Straszny problem miałem z tym fragmentem, który dzisiaj czytaliśmy. Bo ja przeczytałem tego fragmentu, zanim się na nim trochę skupiłem, zanim poznałem te rzeczy, które tutaj dzisiaj do was tak pięknie, mam nadzieję, że pięknie mówię, to miałem przez chwilę taką myśl. Czy może jednak tego Melchisedeka zostawić na inny czas? Czy może jednak nie mówić o tym Melchisedeku, bo no jednak jest to postać dla nas obca. Ale gdy zacząłem czytać ten fragment, gdy zacząłem te różne rzeczy zauważać, kiedy zacząłem widzieć, jak wiele w tym fragmencie się znajduje o moim Panu Jezusie Chrystusie, to naprawdę pojawiło się w moim sercu coś, czego nie jestem w stanie nawet teraz opisać, ale taka radość, taka miłość do mojego Pana. Taka świadomość to, co dla mnie On uczynił i zobaczenie, jak wiele dla mnie uczynił. I wydaje mi się, że kiedy na chwilę się zatrzymamy i to uczynimy w naszym życiu, to być może ta miłość, która wymaga ponownego gdzieś tam zaiskrzenia w twoim życiu, nastąpi. Ta miłość do Boga, która jest, ale może oziębła. Musimy zobaczyć, jak mamy wielkiego Boga. Musimy zobaczyć, jak mamy potężnego Zbawiciela. I kiedy to ujrzymy, kiedy tego doświadczymy, wtedy się też takich fragmentów nie boimy. Takie fragmenty zamiast znużeniem są dla nas zachętą, są zbudowaniem. I tak powinno być w naszym życiu duchowym. Powinniśmy widzieć potężnego Boga również w tych fragmentach, które są dla nas trudne i dziwne.